wiecie, pochodził z bardzo trudnej rodziny, tak? Miał rodziców choć bardzo bogatych, szlachecka rodzina, tu włoska, tata ambasador, senator, właściciel La Stampy, twórca tej, dzisiaj zresztą też najbardziej popularnego dziennika we Włoszech, no więc bardzo ciekawa rodzina, no ale rodzice wiecznie skłóceni, wieczne kłótnie, wieczne problemy, to on z siostrą godzi rodziców, kiedy przy posiłkach wspólnych często dochodzi do tych konfliktów, to on jest tym mediatorem, to on próbuje pomagać jako chłopiec ze swoją siostrą, swoim rodzicom. Moi drodzy, ktoś by powiedział, o Boże, no z takiego domu to miałby prawo, ojej, i na co by nie miał prawo. A on, słuchajcie, gdzieś tam właśnie bardzo w tym wszystkim, no wierzący. Wierzący z tym swoim problemem w modlitwie za rodziców, się modląc, idzie do rodziców, tak? Idzie do Pana Boga. I ten może ciężar życia w swojej własnej rodzinie, choć wydawałoby się zamożne i pełnej dobrobytu, ale rodzi w nim jakieś wielkie pragnienie przyjaźni z Jezusem i to Jezus stawia go na nogi. To nie wpada w żadną depresję i smutki i załamania i nie potrzebuje żadnych lekarstw, tylko po prostu jego lekarstwem jest Jezus. I ten Jezus, który przyciąga go, Pier Giorgio, rodzice się kłócili, tata miał być Pier, mama Giorgio, ja bym był za mamą, co prawda, Jerzy, ale mama i tak wołała Giorgio i wszyscy wołali na niego Giorgio, Jureczku, jak to ładnie brzmi, nie? No, słuchajcie, w każdym razie, więc wyobraźcie sobie Pier Giorgio, żeby zgoda była rodziców, dwa imiona, no ale popularnie zwany właśnie przez wszystkich, już przez przyjaciół i tak dalej, też Giorgio. Jest człowiekiem, który w tym całym konflikcie, w tym różnych problemach odnajduje przyjaźń z Jezusem. Przyjmuje codziennie rano Jezusa w Komunii Świętej. Będą takie sławne jego słowa. Jezus przychodzi do mnie rano w Komunii Świętej, a ja odwiedzam go w ciągu dnia w osobach biednych. Jezus przychodzi do mnie codziennie w Komunii Świętej, a ja odwiedzam go w osobach biednych. I ktoś powie, że no, opętany pragnieniem pomocy. Przyjaźń z Jezusem, jego codzienna modlitwa, jego wchodzenie w życie duchowe, jego formacja duchowa doprowadza go bardzo szybko do bardzo konkretnych owoców. On owocuje od razu. Jak tylko słyszy o biednych, jeszcze ktoś dobrze nie skończył opowiadać pewnej historii o jakimś biednym, znika Pier Giorgio, a za parę minut, czy za paręnaście, 20-30 minut już jakieś pierwsze informacje przychodzą, że Pier już tam działa, już coś tam robi, już coś pomaga. W wielu organizacjach, młody chłopak, jako nastolatek, słuchajcie, jest bardzo zaangażowany. Poza tą swoją pobożnością, poza kościołem, gdzie też w wielu organizacjach kościelnych, zwłaszcza będzie też w takiej konferencji świętego Wincentego a Paulo, wtedy akurat jest na początku lat 20. ze Francji, przychodzi ta historia, przenosi się ta organizacja do Włoch, tam on będzie już w zarządzie, będzie bardzo wiele działał, będzie wielka jego pomoc biednym, często będą go widzieli z wózkiem wypchanym pomocą, pchający ten wózek, on z zamożnej rodziny, powinni to robić inni, on, który będzie wybierał trzecią klasę w tramwaju, najtańszą, by zaoszczędzić pieniądze dla biednych. Tata, widząc, że on rozdaje bardzo wiele, odmówi mu kieszonkowego, jego siostra będzie dostawała, on nie. No mama będzie o niego trochę dbała. On będzie dzielił się tym, co ma, będzie oszczędzał pieniądze, idąc do opery zawsze na najsłabsze miejsca, żeby zaoszczędzić dla biednych. Będzie odkładał, będzie więc służył jak tylko może, na wiele sposobów, próbując bardzo konkretnie i bardzo szybko wprowadzać chrześcijaństwo w życie. My się tego chrześcijaństwa uczymy i może jutro zacznie owocować. Nieraz gdzieś mamy takie podświadome myślenie czy pokusę złego ducha. Tak, tak, no wiesz, Bóg jest wspaniały, Bóg jest miłosierdziem, Bóg jest mocą, siłą, radością, ale wiesz, działanie to sobie odłóż na jutro. Zobaczcie, jak ta pokusa w nas jest, jak ona nas dotyka. I dzisiaj w Adwencie chcemy ją jakby też obnażyć, by uświadomić sobie. Adwent to jest czas naszego działania. To nie jest czas ciągle, tak, kolejne rekolekcje, spotkanie, pobawmy się, kawki się też napijmy, pogadajmy sobie, trochę się pomódlmy, ale co z działaniem? Jakie konkrety? Konkrety, czyli twój prezent dla Jezusa. Jezus nie czeka na twoje obietnice, tylko na twoje konkrety. Kochani, Pier Giorgio, no właśnie, zaangażowany na wiele sposobów w te Boże sprawy, to go pcha do walki o sprawiedliwość. Będzie się też w różnych akcjach politycznych udzielał. Będą biedni. Będzie też jego hobby, chodzenie po górach. Będzie towarzystwo ciemnych typów, często dzisiaj w różnych duszpasterskach akademickich powtarzane. Będzie tego Pier Giorgio na wiele sposobów wiele. Szalony w pomaganiu, opętany, właśnie to zdanie jakoś mnie szczególnie dotknęło, wiecie, w jego historii życia, jak napisany, że był opętany pragnieniem pomocy. Tak, jak słyszał, gdziekolwiek ktoś potrzebuje pomocy, on nie mógł być obojętny. I to jest prawdziwy chrześcijanin. Czy potrafię być obojętny, kiedy słyszę o ubogich, kiedy słyszę o potrzebujących? Mogę dużo zrobić. Choćby modlitwą i na inne sposoby. Ale jak reagujesz, kiedy słyszysz o biedzie, o ludzkiej biedzie, o różnych trudnych historiach? Pier Giorgio biegał na adorację. Należał też do Towarzystwa Nocnej Adoracji. W czwartki wieczorem zazwyczaj, ale często też w sobotę, brał udział z tym swoim towarzystwem. Oni mieli praktykę, tak jak w czwartek wieczorem Pan Jezus w Ogrójcu, pamiętamy, powiedział wtedy do apostołów, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną, więc grupy młodzieży miały organizację, były kościoły, były adoracje od zazwyczaj 22 do 2 w nocy, by towarzyszyć Jezusowi w Ogrójcu. Pier Giorgio znany był z tego, że zazwyczaj od 10 do wpół do 2, 3,5 godziny w nocy czuwał przy Jezusie. Był z Jezusem. Nikt tak długo nie modlił się jak on. Są takie piękne świadectwa. On bardzo lubił te nocne adoracje. Pozwólcie, że zacytuję. Mówił tak. Dawni władcy stawali w swoich zamkach nocne straże. Jezus jest bardziej godny nocnej straży niż monarchowie ziemscy. Więc czuł potrzebę ogromną bycia na tej adoracji. Tam zyskiwał siły. Tam zyskiwał moc, pragnienie do działania. Tam wszystko z Jezusowi oddawał. Tam z Jezusem omawiał te wszystkie swoje pomysły, które realizował. Jak pomagać biednym, jak chodzić. Rzeczywiście on nie myślał tylko, wiecie, kiedy do biednych szedł, żeby zanieść im jedzenie czy ubranie. Był znany też z tego, że potrafił biednym, i tu ich szokował, potrafił zanosić im kwiaty. Jakiejś biednej staruszce, która głodowała, ludzie pomagali z jedzeniem. On nie tylko przynosił jedzenie, on potrafił przynieść jej kwiaty w prezencie. To wydałoby się już nawet zbyteczne. Ale tak był wrażliwy, tak był delikatny, tak chciał ludziom sprawiać radość, tak chciał nieść serce. Ta pomoc była widać, to nie było pomoc, żeby pomóc, ale pomóc, żeby kochać. Pomóc, żeby kochać, poczuć, żeby ta osoba czuła miłość. Więc to wszystko, co robił, ale brało się to z adoracji. Właśnie z Jezusem omawiane wszystkie szczegóły jego codziennego życia, ten dobry rachunek sumienia. Ale no właśnie, jak wyglądała jego modlitwa? Posłuchajcie może kilku świadectw o nim. W archikatedrze odprawiała się nocna adoracja. Przed Giorgio, przyklęknął przed Najświętszym Sakramentem, wydawał się jednym z tych dawnych rycerzy bez skazy i lęku, którzy wracali w chwale, ale i w pokorze z jakiegoś wielkiego i szlachetnego przedsięwzięcia. Stawali przed swoim Panem ze świadomością wypełnionego obowiązku. Przyszliśmy wszyscy pełni entuzjazmu. I wśród tej odważnej młodzieży niedaleko mnie klęczał piękny młody człowiek. Od razu odróżniający się od innych. Przyciągał moją uwagę sposobem bycia i skupieniem. Spoglądałem na niego nie jeden raz i za każdym razem zauważałem coś innego, coś wzniosłego. Po mszy zapytałem przez ciekawość, kto to jest? To Frassati, syn senatora. Inne świadectwo. Stał około godziny, piękny, ze splecionymi ramionami, z takim wyrazem twarzy, że wyznaję, często zdarzało mi się, i nie uznawałem tego za grzech lub roztargnienie, odwracać oczy od Sanctissimum i patrzeć na tego chłopca, bo wydawało mi się, że przebija przez niego boskie piękno. Klęczał na posadzce, otoczony innymi i potrącany przez tych, co szli do komunii lub wracali od niej, tak był skupiony, że nie zauważył, że wosk świecy kapie mu na ubranie. Największe wrażenie robił na mnie kontrast między jego sposobem bycia i skupieniem na modlitwie, a jego żywotnością i siłą fizyczną, pozbawioną jakiejkolwiek ascetycznej bladości. Giorgio uczestniczył nie tylko w adoracjach dla młodzieży, ale także dla dorosłych. Modlił się zwykle od 10 wieczorem do wpół do 2 po północy. Jego głos wyróżniał się i barwą, i akcentowaniem. którym chciał podkreślać sens tego, co mówi. Adoracja odbywała się w każdą drugą sobotę miesiąca w krypcie w atmosferze braterskiej intymności podniosłej gorliwości. Kończyła się koło drugiej po północy. Wracałem kiedyś do domu z nim. Był szczęśliwy, przepełniony udzielającą się radością. Od czasu do czasu przerywaliśmy rozmowę, pogwizdując: my chcemy Boga. Więc drodzy, tych świadectw można wiele przeczytać. Bardzo was zachęcam do studiowania jego historii fenomenalnej. Ja sobie tak, czytając książkę Kingi Strzeleckiej, powiem, mam takie wrażenie, że on zrobił tyle, że przeciętny katolik to 100 lat chyba mu nie starczy, żeby tyle dobrego zrobić. Umarł mając tylko 24 lata. Zaraził się, pomagając biednym, paraliż dziecięcy, bardzo szybko, w ciągu 6 dni skończył to ziemskie życie. I wtedy, kiedy lubiany chłopak, w wielu miejscach zaangażowany, nagle na jego pogrzeb, okazuje się, przychodzi około 10 tysięcy ludzi. I wtedy dopiero tak naprawdę ludziom się otworzyły oczy, kim był. Wtedy zaczęli zobaczyć. Przyszli biedni, przyszli studenci, przyszli jego przyjaciele z różnych organizacji, przyszli politycy, przyszli znajomi, bo wielu też i różnych akcjach bronił. To był czas, kiedy pojawia się faszyzm, pojawia się Mussolini, jego partie, jego bojówki, atakują też jego dom. No wiele trudnych wydarzeń, czarne marsze, które my mieliśmy niedawno w Polsce, wtedy tam już masońskie marsze organizowane przeciw Kościołowi. Słuchajcie, on będzie walczył przeciwko tym, będzie chodził z transparentami, będzie, no wielka jego działalność na wielu polach sprawi, że tłum ludzi przyjdzie na jego pogrzeb. Człowiek, który no nie szczędził siebie, we wszystkim chciał być, chciał się angażować. Skąd się brała jego siła? Kiedy go pytano o Giorgio, no, nazywano go lawiną życia. Słyszeliśmy to ciekawe stwierdzenie, jedno ze świadectw. Ogromny kontrast wydawałoby się między jego ogromnym skupieniem, a z drugiej strony życie pełne radości. Kiedy się pojawiał, w jego zawsze najwięcej było słychać, najwięcej uśmiechu, radości, entuzjazmu. To pierwszy był w tym pomaganiu. Są takie piękne historie, kiedy chodził z tymi przyjaciółmi w góry, to Stowarzyszenie Ciemnych Typów, to było taka teologia przyjaźni, teologia perswazji dobrymi uczynkami, służenia sobie, bazowała ta jego idea właśnie całej tego Towarzystwa Ciemnych Typów na wierze, na modlitwie i na braterstwie, przyjaźni, która realizowała się we wzajemnej służbie. Jak on to robił? No choćby te właśnie wyprawy w góry, kiedy szedł gdzieś tam na wyprawy, chodzili na narty, któregoś razu pojechali z grupą młodzieży, jakiś biedny chłopiec do nich się przyczepił, czy mógłby im pomóc znieść narty na górę, chciał zarobić. No więc oczywiście ta młodzież zaprosiła tego chłopca, żeby mu pomóc, no ale po kilkuset metrach ten chłopiec nie ma siły już nieść ani tych nart, ani tego plecaka, tego wszystkiego, co mu dano do niesienia, więc Pier Giorgio zaczyna brać od niego jedne narty, plecak, kolejny. W końcu ten chłopiec już sam nie ma siły nieść. Pier Giorgio nie tylko w końcu weźmie te wszystkie jego rzeczy, ale jego samego będzie niósł na górę. Nie odeślą go, bo chcą mu dać zarobić. Kiedy, wiecie, przychodzą do schroniska, kiedy nocują w jakimś schronisku, Pier Giorgio zawsze jest pierwszy w tym, żeby wszystkim dać dobre pokoje, sobie zawsze wybiera najgorszy. Kiedy wszyscy już idą spać, no, schronisko drewniane, przez ściany dobrze słychać. Pier Giorgio, kiedy wie, że już wszyscy rozeszli się po pokojach, krzyczy ze swojego pokoju: czy już jesteście w łóżkach? Kto chce się pomodlić ze mną na różańcu? Zapraszam. I po pewnej chwili całe schronisko, każdy ze swojego pokoju na głos modlą się. Moi drodzy, inna historia, kiedy przychodzą w góry w czasie zimowym, kiedy chodzi się i buty często namakają. No w tamtych czasach nie było takich środków jak dzisiaj. Smalcem smarowało się te skórzane buty. Pier Giorgio jest tym, który będzie zapraszał. Komu posmarować buty? Będą mu przynosili, prawda, te buty. On będzie z radością wszystkim zawsze służył. Znany z tego, że wszędzie zadbał wszystko. Zadbał o te buty, zadbał o wasze narty, zadbał o wasz nocleg. Kiedy latem wracają z gór, są bardzo zmęczeni, jest upalny dzień, wszyscy są bardzo zmęczeni, u podnóża góry wszyscy siadają pod jakimś drzewem, odpoczywając. Ktoś pyta, czy ktoś ma jeszcze wodę? Okazuje się, że nie, że wszyscy już wypili wodę, już nikt nie ma nic. No więc tak odpoczywają, ale Pier Giorgio znika. Po pół godziny wraca, niosąc ogromnego barbuza, pytają go, gdzie byłeś? No chciałem przywieźć was z wioski arbuza. No, okazało się 2 kilometry. Poszedł, kupił tego ogromnego arbuza, żeby przynieść tym swoim przyjaciołom, żeby dać im się napić, chociaż przecież był zmęczony jak oni. Więc pierwszy w służbie. Jak była jakaś okazja na dobry uczynek, to on był pierwszy. Można powiedzieć, zawsze wyprzedzał wszystkich w skorzystaniu z okazji na dobry uczynek. Moi drodzy, więc widzimy człowieka z jednej strony lawina życia, radość, entuzjazm. Widzimy człowieka pragnącego pomagać, pragnącego się ofiarować, służyć. Widzimy człowieka rozmodlonego. Nieraz go pytają, słuchaj, wojna, zaczyna się wojna, jest... Pamiętajcie, pierwsza wojna światowa. Pier George powie nieraz, chciałbym oddać moje życie, by tylko wojna się skończyła. Będzie ten czas po wojnie faszystów, będzie Mussoliniego właśnie te wszystkie historie, problemy. Będzie się działo może jeszcze gorzej niż u nas w kraju. Moi drodzy, będzie się wiele złych rzeczy działo, ale George będzie się modlił. Będzie działał, będzie funkcjonował. Jego życie jest tak pełne owoców, tak wspaniałe, tak fascynujące, dlatego bardzo was zachęcam, żebyśmy czytali. Wiele słyszeliśmy o Karlu Akutisie, on żył tylko 15 lat. Pier Giorgio jest niesamowitym przykładem, myślę, że pobudzającym. Znam tutaj taką jedną osobę, która już 3 razy słyszała tą konferencję o Frassatim i w końcu przyszła, czy mógłby ksiądz pożyczyć tą książkę? Ja mówię, no ciekawe, jeszcze jej mało. Oby i was kolejny raz, jeśli ktoś właśnie jest słuchający, właśnie gdzieś tam pragnienie obudziło się w tym. Moi drodzy, w tym poszukiwaniu właśnie fenomenu jego życia, bo jest naprawdę dla nas, myślę, że to był człowiek, no właśnie, gdzieś tak bardzo bliski nam, ta cała teologia przyjaźni. Myślę, że gdyby żył w naszych czasach, to na pewno należałby do Ruchu Czystych Serc. Z tym, myślę, się zgadzamy wszyscy. Ale w każdym razie Frassati Kinga Strzelecka. Jej już nie dostaniecie akurat, bo ona wyszła 30 lat temu, kiedy była w 91 roku, jeszcze beatyfikacja. W okolicach tamtego czasu ta książka się pojawiła. Teraz nie było wznowienia akurat tej książki. Ja się ją wtedy, przed laty, zafascynowałem jako młody chłopak i bardzo, bardzo gdzieś tam w mojej pamięci była. No teraz... czekając przy okazji kanonizacji na jakiś ponowny wydruk, no nie doczekałem się, więc udało mi się na Allegro za 5 zł. I chyba jeszcze gdzieś widziałem, są na Allegro, więc można sobie używaną gdzieś tam ściągnąć. Bardzo tą książkę polecam, ale myślę, że jest też wiele ciekawych innych kolejnych. W każdym razie, no właśnie, moi drodzy, to, co nas uczy, to co widzimy w Pier Giorgio, ogromną radość życia. I kiedyś wprost go zapytano, Pier Giorgio, skąd ty masz tyle siły? Mamy takie problemy, jest wojna, tutaj się dzieją takie straszne rzeczy, a ty jesteś taki szczęśliwy. I Pier Giorgio wprost mówił, z wiary, od Jezusa. Wiem, że te wszystkie problemy, które są, jak oddam Jezusowi, naprawdę oddam Jezusowi, to mam pokój serca. Jak umiem to zaufać, umiem to oddać, to mam pokój. Jak nie umiem tego, nie zrobię tego, nie oddam Jezusowi, zostaję z tym problemem sam, to mnie przytłacza, to mnie zabija, to mnie dotyka. On właśnie z tego domu wyniósł wiele trudnych chwil i nauczył się przez te trudne doświadczenia życiowe, i to nam też pokazuje, że jak mamy trudne doświadczenia życiowe, jeśli Pan Bóg w naszym życiu dopuszcza, gdyby nie ten ciężar być może jego własnej rodziny, Pier Giorgio nie byłby taki, ale że on przez ten trud, tego krzyża rodzinnego, nauczył się to wszystko dawać Jezusowi, nauczył się żyć z Jezusem, nauczył się modlić, no i zaczął owocować, to widzimy, że on właśnie z wiary właśnie, kto ma wiarę jak ziarno gorczycy, może góry przenosić. On w tym duchowym znaczeniu, w tej swojej służbie, tym swoim szalonym posłudze, no właśnie, opętany pragnieniem pomocy. Tak o nim mówiono, prawda? Niektórzy mówią, że przekraczał drugie przykazanie. Kochał bliźniego bardziej. Święte szaleństwo. To, jak właśnie na różne sposoby go określano, to wszystko wynikało z tego właśnie gdzieś tam bardzo konkretnego kontaktu z Jezusem. Dlatego oczywiście rekolekcje są po to, ciągle sobie powtarzamy, prawda? Ksiądz Mieczysław ciągle nam mówi, najważniejsza jest osobista relacja z Jezusem. To jest istota. Z tego wyrasta, no właśnie, to owocuje prawdziwym życiem świętości. Kochani, więc Pier Giorgio jest dla nas no wielkim, wielkim zaproszeniem, wielkim znakiem, drogowskazem, tą przyczyną wesołości, szczęśliwego życia, radości. Wszystko bierze się z Jezusa. Apostolstwo przykładu, tak opowiadał też Frassati, czasami perswazji, dobrymi uczynkami. To jak w końcu przyszło 10 tysięcy ludzi na jego pogrzeb, jak ojciec, który no, też wiecznie się go czepiał, ciągle miał do niego pretensje, ciągle go krytykował, chociaż były tam gdzieś takie wypowiedzi, że nie rozumie swojego syna, że czasami go nawet podziwia, pojawiały się jakieś takie, zostało wiele listów, zwłaszcza on pisał ze swoją siostrą Pier Giorgio, ta siostra wyszła za Polaka. Ciekawe, więc ma taki, powiedzmy, trochę kierunek polski, ale no właśnie te listy, które ona później przekazała, tutaj ta Kinga Strzelecka, siostra Kinga, pisząc tą książkę, bardzo dużo tu jest cytatów tych ich właśnie wewnętrznych, rodzinnych rozmów, tekstów, które sobie przesyłali, to wszystko zachowała siostra, to wszystko przekazała, więc ta książka jest bardzo mocno udokumentowana jego konkretnymi listami. Taki właśnie pokazującą tą sytuację rodzinną, sytuację właśnie z tych przyjaźni, zebrali listy, które tam sobie przesyłali ci młodzi ludzie wtedy, prawda, z tego Towarzystwa Ciemnych Typów, więc jest to skarb wielki i bogactwo.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.